Najwyższy czas na przegląd prasy. Do studia wchodzi, instaluje się z gazetami w studio w budynku Pasty na 5. piętrze Antoni Opaliński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To może na początek z Polskiej Agencji Prasowej oświadczenie. Otrzymaliśmy oficjalne wyjaśnienia strony izraelskiej dotyczące rzekomego cytatu słów premiera Izraela. Wygląda na to, że artykuł w Jerusalem Post to przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskiej. Tak napisał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. No cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Tymczasem są też oczywiście w polskiej prasie jest cała masa informacji na temat konferencji. Iran nie został wskazany jako główny sprawca. Antyirańska retoryka dla wyborców w USA i Izraelu, ale konferencję zakończyła delikatna deklaracja. Tak pisze Jerzy Haszczyński na łamach Rzeczpospolitej. W projekcie oświadczenia końcowego konferencji bliskowschodniej nie ma w ogóle słowa Iran. Rzeczpospolita widziała dokument w czwartek po południu. Do zamknięcia tego numeru gazety nie udało nam się go potwierdzić oficjalnie, czy w projekcie nie wprowadzono żadnych zmian, ale nieoficjalnie nawet ze strony irańskiej uzyskaliśmy potwierdzenie, że słowo Iran w oświadczeniu nie pada. Jakie stanowisko zajmie Teheran, pyta publicysta Rzeczpospolitej. Tymczasem w Gazecie Polskiej codziennie o tej samej konferencji oczywiście piszą panowie Konrad Wysocki i Paweł Kryszczak. Wczoraj w Warszawie zakończył się dwudniowy szczyt poświęcony sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wzięły w nim udział delegacje z ponad 60 państw z całego świata. W trakcie kilkugodzinnej dyskusji zgodzono się, że znaczący wpływ na wydarzenia w regionie ma coraz bardziej zaostrzająca się polityka Iranu. Równocześnie wskazano, że tylko na drodze międzynarodowego dialogu uda się ustabilizować sytuację w tej części świata. Tutaj autorzy też podają wypowiedź wiceszefa niemieckiej dyplomacji, pana Nilsa Annena, który powiedział, że Europa nie jest podzielona w sprawie Iranu. Na świecie istnieje wiele formatów, w ramach których można się spotykać i to jest właśnie jeden z nich. Chodzi o wymianę zdań i wspólne narady. Tak postrzegam tę konferencję. No tak, a z drugiej strony jednak media izraelskie i amerykańskie piszą przede wszystkim o tym, że antyirańskim charakterze przedstawiają niezwykle antyirańskie i mocne przemówienie Mike'a Pence'a, a także no tutaj widać wyraźnie, że swoją grę wyborczą też uprawia pan premier Netanyahu, właśnie, że zdaje się, stali się ofiarą tej gry, jeśli chodzi o te kolejne stwierdzenia na temat Polski, których była, a może ich nie było. To się jeszcze przekonamy. Patrzę na polskie gazety. Oczywiście nie jest tak, że jedynym tematem jest ta konferencja, zaraz do jej ech międzynarodowych jeszcze wrócimy. Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie, tak oczywiście zgadli państwo, na pierwszej stronie jest Jarosław Kaczyński. Były taśmy Kaczyńskiego, teraz jest koperta Kaczyńskiego. Pan Bifur-Kfellner zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tysięcy złotych księdzu z Rady Fundacji, który jest właścicielem spółki Srebrna. Chodziło o budowę drapacza chmur w Warszawie. Biedny biznesmen, którego ktoś nakłonił, no cóż, serial trwa i zobaczymy w dzienniku w Gazecie Prawnej wywiad z panem mecenasem Piotrem Andrzejewskim o Janie Olszewskim. Jan Olszewski umiał słuchać ludzi i ich argumentów, nie zdradzał się ze swoją opinią zbyt wcześnie, milczał, dopóki nie padło w końcu to kardynalne pytanie. Całość rozmowy jest z Robertem Mazurkiem, dziennik Gazeta Prawna na ostatniej stronie. Patrzę, co jeszcze w dzienniku. Rolnicy coraz bardziej wściekli. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, nazywany jest młodszą wersją Andrzeja Lepera, ale organizowany przez niego ruch nie ma ambicji, by stać się samoobroną. To ciekawe, jakie ma ambicje. I jeszcze opinia Leszka Millera, tutaj czołowego dostarczyciela cytatów w polskiej polityce. Czasami słyszę, wy starzy, zróbcie miejsce tym młodym. Co to znaczy zróbcie miejsce? Młodość nie jest nagrodą, a starość nie jest karą. Na starość trzeba sobie zasłużyć. Odpowiadam, wy młodzi, wyrąbcie sobie to miejsce. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o bałmoty z polskich mediów, a teraz zajrzyjmy do mediów zagranicznych i znów, jeśli chodzi o tą konferencję. Haaretz podaje, że premier Netanyahu udostępnił wideo, którym arabscy przywódcy mówią o szkodliwej roli Iranu. Takie państwa jak Bahrain czy Saudi, czy Arabia Saudyjska mówią, że to właśnie Iran jest głównym problemem, jeśli chodzi o na przykład konflikt izraelsko-palestyński. Widać wyraźnie, że to jest ten pomysł, żeby rozgrywać kraje arabskie. I jeszcze tutaj ciekawy artykuł Der Spiegel, proszę państwa, pisze o tym, jak Iran dzieli świat. Dwie konferencje bliskowschodnie, jedna w Warszawie, druga w Soczi. I tutaj jest taki pani Christina Hebel, pan Maximilian Pop i pan Krzysztof Schulz piszą o tej konferencji warszawskiej. Nieczęsto się zdarza, żeby niemiecki minister stanu, czyli wiceminister, mógł odpowiadać na słowa wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Protokolarnie i politycznie między republikaninem Mike'em Pence'em a politykiem SPD Nilsem Annenem jest jakby ogromna przepaść, ale akurat w Warszawie mogło dojść między nimi do wymiany zdań na konferencji warszawskiej. To bardzo ciekawe takie niemieckie spojrzenie na tą konferencję, a także na konferencję tą równoległą, w której uczestniczyli oczywiście przedstawiciele Iranu. I jeszcze jest, jeśli tutaj jedna rzecz, zwycięzcy i wygrani europejskiej reformy prawa autorskiego, bo kiedy myśmy tutaj się zajmowali sprawami konferencji, to tymczasem uchwalono prawo autorskie. Komisja Europejska, Parlament i kraje Unii Europejskiej zgodziły się w środę na temat kontrowersyjnej reformy prawa autorskiego. To się do tego jeszcze pewnie będziemy musieli wracać. Tutaj Polityko analizuje, kto tutaj zyskał, a kto tutaj stracił. Jest godzina 8:10. Dziękuję bardzo.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Nie wiem, czy to wypada, ale tak, jutro jest Jarmark Wnet, oczywiście cichy i spokojny Jarmark Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31 od godziny 8 do godziny 15. Oczywiście w tym wypadku obecność jest nieobowiązkowa, bo też jutro o godzinie 11 w katedrze świętego Jana Chrzciciela rozpocznie się msza pogrzebowa, skąd po mszy kondukt przejdzie na plac Krasiński pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie odbędzie się pożegnanie Jana Olszewskiego przez kombatantów i powstańców warszawskich. Jest godzina 8:11. Gościem Poranka Wnet jest minister Marek Suski, szef gabinetu premiera, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I konferencja zakończyła się artykułem w Jerusalem Post cytującym premiera Netanyahu, który właściwie określił współodpowiedzialność Polaków czy narodu polskiego w Holokauście. Wprawdzie zostało to zdementowane przez panią ambasador Izraela, która napisała do kancelarii premiera list, w którym określa, że to są nieprawdziwe informacje, które podał Jerusalem Post. Ale te informacje rozeszły się po całym świecie. Co pan minister o tej całej sytuacji sądzi?
No rzeczywiście sytuacja jest kuriozalna, bo polski naród jako jedyny udzielił tak ogromnego wsparcia podczas II wojny światowej Żydom, a dzisiaj oskarża się nas o współudział, chociaż za chwilę są przeprosiny, no ale te głosy cały czas gdzieś krążą. No i to jest rzecz, która jest niedopuszczalna. Ja myślę, że tutaj podejmiemy pewne kroki. Mieliśmy jechać do Izraela na konferencję międzynarodową. W tej chwili rozpatrywane jest odwołanie naszego udziału w tej konferencji.
Tak napisał w swoim twicie prezydent Andrzej Duda, że zaprasza do swojego pałacyku, że w tej sytuacji należy rozważyć, jeśli słowa takie padły z ust premiera Netanyahu, to nie jest to dobry moment, żeby do Izraela pojechać na konferencję grupy, na spotkanie szczytu Grupy Wyszehradzkiej.
No tak, rzeczywiście. Moim zdaniem tak jest. Natomiast my podejmiemy też kroki na najbliższym posiedzeniu. Wiem, że Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje uchwałę w sprawie odpowiedzialności za Holokaust i w związku właśnie z tymi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami, które miały miejsce podczas konferencji bliskowschodniej. Konferencja była poświęcona pokojowi na Bliskim Wschodzie, no a takie poboczne tematy, przynajmniej w Polsce, ją zdominowały, no bo na świecie to jest jednak odbierane jako działanie Polski na rzecz pokoju i działania pozytywne. Te wypowiedzi zakłóciły tą konferencję. Niewątpliwie, przynajmniej w Polsce, zmieniły jej obraz.
czy polska dyplomacja, czy rząd polski będzie się domagał jakiegoś oficjalnego stanowiska premiera Netanjahu, żeby określił, czy powiedział, czy nie powiedział, przeprosił, że są takie, że takie zdanie dotarło do światowej opinii publicznej.
Na pewno to za mało list, pani ambasador. Natomiast co do kroków dyplomatycznych, to one będą podjęte, ale ja w tej chwili nie mogę mówić o tym, jakie, bo to jest bardzo świeżo po konferencji. Zresztą zobaczymy, być może przyjdzie refleksja u tych, którzy takie wypowiedzi składali. Natomiast z tego, co wiem, też Instytut Pamięci Narodowej zażądał przeprosin, sprostowań w tych mediach, w których to było wyrażone, i jeżeli tego rodzaju sprostowania nie będą, będzie występować na drogę prawną.
Ale to mówimy o dziennikarce NBC, bo słowa, które powiedział albo nie powiedział premier Netanjahu, rozeszły się właściwie po całym świecie.
Tak, rzeczywiście te słowa się rozeszły po całym świecie. Będziemy je dementować, a tak jak powiedziałem, taki gest dezaprobaty to odwołanie ewentualne tej konferencji, która miałaby się odbyć w Izraelu, no bo trudno jest prowadzić tego typu działania, jeżeli jest się posądzanym o rzeczy haniebne, które nie miały miejsca.
Kiedy pan premier podejmie decyzję w sprawie tego szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie?
W najbliższym czasie. Natomiast dzisiaj mamy po prostu żałobę narodową. Żegnamy naszego wielkiego premiera, wielkiego człowieka, i to jest temat główny, jakimi teraz będziemy się zajmować podczas tych dwóch dni. I wszystkich zapraszamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych.
O tym mówiliśmy w Poranku Wnet. Można przyjść do kancelarii premiera, żeby pożegnać premiera Jana Olszewskiego. Dzisiaj od godziny 10 do 19 będzie wystawiona księga kondolencyjna, w której można, no można po prostu uwiecznić swoje myśli na temat tego, jakie zasługi premier Jan Olszewski miał dla Rzeczpospolitej. O 18 z msza w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Jutro o godzinie 11 z msza w katedrze świętego Jana, ale jeszcze na chwilę chciałbym poprosić pana ministra o refleksję, bo to nie tylko była wypowiedź premiera Netanjahu, to była też wypowiedź sekretarza stanu pana Pompeo na temat majątku, który mam nadzieję, że koledzy w Polsce rozwiążą problem tego majątku, który został po ofiarach Holokaustu. Jak to zostało z kolei odebrane przez rząd polski?
No, to była jedna wypowiedź jednozdaniowa podczas długiej rozmowy. Natomiast to jest takie wskazanie, że rząd polski jakoś to rozwiąże. I wydaje mi się, że to rozwiązanie jest. Polskie prawo mówi, w jaki sposób jest ewentualnie dziedziczony majątek. A jeżeli chodzi o Holokaust, no to są rozliczenia z Niemcami. Tam mogą ci, którzy czują się pokrzywdzeni przez Niemcy faszystowskie, zwracać się o roszczenia. Wiem, że też część ludzi otrzymała różnego rodzaju odszkodowania i to jest adresat. My byliśmy napadnięci, my byliśmy poddani terrorowi i polscy obywatele pochodzenia żydowskiego cierpieli tak jak i cały naród.
To my oczywiście bardzo dobrze wiemy, pamiętając o tym, co robili nasi dziadkowie w czasie wojny, w jaki sposób przeciwstawiali się okupacji niemieckiej w Polsce, ale tej wiedzy nie ma w tej słynnej ustawie 447, którą zaakceptował Kongres amerykański.
No tak, ale to jest ustawa innego państwa, w którym nie mamy przedstawicieli w kongresie, więc nie mamy wpływu na to, jakie są stanowione uchwały czy ustawy w różnych państwach.
To prawda, ale jak się zamykają drzwi gabinetów, zamykają przed dziennikarzami, przed opinią publiczną drzwi gabinetów, gdzie już zostają politycy i rozmawiają w cztery oczy, czy tu jednoznacznie polscy politycy stawiają sprawę i mówią o tym, o czym teraz pan minister powiedział?
Jednoznacznie w Polsce obowiązuje polskie prawo, a nie prawo jakiegoś innego kraju, więc nie ma to najmniejszego wpływu na bieg wydarzeń w Polsce, a kwestia kwestie dotyczące rozliczeń, czy też z czasów wojny, czy z czasów powojennych, komunistycznych. To jest kwestia niezwykle trudna, ona do końca nie jest zakończona. I nawet nie ma nikogo mądrego, kto mógłby powiedzieć, jak ją zakończyć. No, proszę spojrzeć na chociażby nasze rozliczenia z Niemcami. No, nie dostaliśmy reparacji wojennych. Polska była zniszczona, zdewastowana, okradziona, mordowano polskich obywateli i nie otrzymaliśmy reparacji. Więc tutaj przede wszystkim my powinniśmy otrzymać rekompensatę za II wojnę światową, a różni obywatele naszego kraju wtedy mogliby się ubiegać o ewentualnie roszczenia ze skutków okupacji niemieckiej w Polsce.
I o tych roszczeniach właściwie nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale nieśmiało staramy się z Berlinem rozmawiać.
Nieśmiało, to z ich strony jest nieśmiała rozmowa. Z naszej strony oczekiwania zostały sformułowane. Oczekujemy podjęcia tego tematu, trudnego tematu, ale tematu, który nie został rozwiązany po wojnie. Nie mogliśmy zresztą samo stanowić o sobie. Byliśmy pod rządami sowieckiej Rosji, a teraz, kiedy udało nam się wyzwolić, podejmujemy te tematy, które są zaszłościami z poprzednich dekad.
Zorganizowaliśmy wielką konferencję międzynarodową na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. Ponad 60 państw było na tej konferencji reprezentowane, a rozmawiamy o tych rzeczach, które się zdarzyły mimo tej konferencji, bo to jeszcze się zdarzył cytat. Frank Brajchman nagle stał się bohaterem wypowiedzi, czyli człowiek, który mordował żołnierzy Armii Krajowej. To są takie, czy warto było w ogóle zrobić taką konferencję w Warszawie?
Warto zawsze starać się, żeby na świecie był pokój. Natomiast to przecież nie od dziś, czy nie od wczoraj mamy takich ludzi, którzy oskarżają Polskę o różne rzeczy. Tacy ludzie są i wypisują największe bzdury, opowiadają różne głupstwa. Niestety jest tak, że też mamy pośród całego świata, nie tylko przyjaciół, ale mamy wrogów, mamy ludzi, którzy mają złą wolę, mamy też ogromną niewiedzę historyczną na świecie. No, druga wojna światowa to już kilkadziesiąt lat temu, więc mało ludzi pamięta, jak było, a przekazy historyczne w wielu krajach na świecie mówią, że była druga wojna światowa i że były takie i takie skutki i to wszystko. Nie wnikają w szczegóły. Stąd też bardzo często ludzie, jak się prowadzono takie sądy, jak pytano ludzi, co wiedzą na temat II wojny światowej, to mówiąc między nami, w Polsce ta wiedza jest duża, a na świecie bardzo wielu nawet studentów nie bardzo potrafiło powiedzieć, o co chodziło w tej wojnie.
Bo my jeszcze mamy zachowany domowy przekaz na temat tego, co działo się podczas II wojny światowej. Może to jest atut, bo mamy po prostu postawą naszych przodków możemy się chwalić, więc śmiało przy rodzinnych wieczerzach o tym opowiadamy i śmiało o to wspominamy.
Możemy się szczycić postawą całego naszego narodu, rządu na uchodźstwie, Armii Krajowej, ci wszyscy, którzy zachowali się wspaniale podczas II wojny światowej. Ale przypomnijmy, są kraje, które współpracowały z III Rzeszą. Ich przedstawiciele często byli w obozach koncentracyjnych oficerami, mają wyrzut sumienia, dziś próbują od tego uciec i przerzucić odpowiedzialność na innych. No, ja to trochę rozumiem, no bo trudno, żeby ktoś cały czas swojemu narodowi powtarzał, że jest narodem zbrodniarzy. Ale my też musimy się bronić, ale bo prawda musi być obroniona, a ta prawda jest dla Polski dobra.
Ale takie zdarzenia bardzo komplikują naszą politykę zagraniczną, bo świat zmierza, nie wiem, może pan minister się z tym nie zgodzi, ale do czegoś zmierza, do jakiś rodzaj konfrontacji jest i to coraz mocniejszy na świecie. Powstają takie bloki, jeden Stany Zjednoczone, Izrael, Europa Zachodnia ze znakiem zapytania. Co tu się dzieje? Jak to rozumieć, panie ministrze?
No jest rzeczywiście napięcie na świecie. Mamy duże problemy w różnych częściach świata wynikające z ogromnego zróżnicowania gospodarczego, majątkowego, konfliktów państw, które nie są demokratyczne, a nawet niektóre bandyckie. No i to wszystko jest rzutujące na inne kraje, ponieważ to nie jest tak jak w średnich wiekach, że na koniu tylko jechano i ileś miesięcy podróż trwała z kraju do kraju. Dzisiaj samolot, dron, rakieta dolatuje bardzo szybko i jest jeden świat. Stąd też te napięcia, nawet wydające się dalekie, odległe, gdzieś tam w Azji, w Afryce czy w Ameryce Południowej, rzutują też na to, co jest tu u nas.
Tak, tak, to... To się dzieje, a to oświadczenie, które ma przygotować Klub Prawa i Sprawiedliwości, mniej więcej jak będzie brzmiało?
Uchwała, która ma zaproponować odpowiedzialność za Holokaust.
Że stwierdzimy, polski Sejm stwierdzi to, co jest faktem.
Proszę mnie nie pytać o uchwałę, której nie czytałem.
I której jeszcze nie ma.
Ona jest w tej chwili konstruowana, jest to zapowiedź. Po tych skandalicznych wypowiedziach taką uchwałę musimy podjąć. Staraliśmy się zachować spokój i dojść do porozumienia po ustawie, która miała karać za tego typu wypowiedzi. Okazuje się, że ustępstwa niekoniecznie powodują, że takie wypowiedzi nie są w przestrzeni publicznej. Więc trzeba będzie wrócić do tego, żeby jednak bardziej stanowczo z tym walczyć.
Na zakończenie tego wątku konferencyjnego, zyski Polski po tej konferencji bliskowschodniej?
A powołano kilka zespołów, które będą dalej pracować, czyli proces się rozpoczął, będzie kontynuowany. Polska ma swój dobry wkład w próbę stabilizacji sytuacji na świecie. To, o czym pan mówił, że to rozchwianie nie wiadomo do czego może doprowadzić, może nawet do najgorszego, więc staramy się, żeby do tego najgorszego nie doszło. A te różne wypowiedzi na uboczu tej konferencji w Polsce zakłócają rzeczywiście obraz tej konferencji, ale na świecie to jest dobrze odebrane.
Już nie pamiętam, czy to Irena Lasota z Waszyngtonu, czy Kazimierz Gajowy z Bejrutu powiedział, że były dwie właściwie konferencje w Warszawie. Jedną organizowali Polacy, drugą Amerykanie. Jedna miała wydźwięk antyirański, a minister Czaputowicz, czy premier jakby łagodził i mówił, że to jest konferencja pokojowa, więc jaka konferencja miała miejsce w Warszawie?
Konferencja pokojowa zdecydowanie. Natomiast proszę wziąć pod uwagę to, jak w Polsce mamy kilka partii, politycy z różnych partii widzą czasami w serze sam ser, a inni same dziury. Więc tak samo na świecie politycy różnią się w ocenach wydarzeń i to jest normalne. Musimy się spodziewać, że ile osób, ile państw, tyle różnych zdań.
Znał pan blisko, bo oczywiście wszyscy znaliśmy świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego, ale czy pana znajomość była znajomością bliską?
Moja znajomość była znajomością, powiedziałbym, służbową. Czy bliską? No nie było to tak, żebym mógł powiedzieć, że się przyjaźniliśmy. Po pierwsze różnica wieku, po drugie jednak premier był postacią pomnikową. Kiedy ja już włączyłem się w politykę, wtedy on był osobą taką, no, można powiedzieć, bardzo szanowaną, uznawaną. Pomagałem przy kampanii prezydenckiej. Przypomnę, że Porozumienie Centrum wsparło pana Olszewskiego, kiedy kandydował na prezydenta państwa. Byłem oddelegowany do sztabu i tam bliżej się poznaliśmy, współpracowaliśmy, siedzieliśmy dniami i nocami, czasami przygotowując różne elementy kampanii wyborczej, czy zbieraliśmy podpisy. Organizowałem zresztą zbiórkę podpisów w Porozumieniu Centrum na rzecz Jana Olszewskiego. Tu ta współpraca się zacieśniła, wtedy go bliżej poznałem. Rzeczywiście był to wspaniały człowiek. Szkoda, że nie wygrał wtedy wyborów prezydenckich. Polska na pewno byłaby inna, lepsza.
No, to był rok 1995.
No, wtedy, kiedy premier kandydował na prezydenta. Także, szanowni państwo, wyrażam wielki ból, szkoda ogromna dla Polski, wspaniały człowiek, który wniósł w czasach PRL-u swoją postawą taką wiarę, że nawet w państwie komunistycznym są ludzie, którzy są gotowi wspierać tych, którzy są prześladowani. Był przykładem dla wielu ludzi. Takich odważnych ludzi było niewielu. Przypominam, że niewielu adwokatów miało odwagę stanąć w procesach politycznych przeciwko komunistycznej władzy. On wtedy płacił wysoką cenę. Jego kariera adwokacka w zasadzie legła w gruzach. Nie pozwalano mu prowadzić takich procesów, w których mógłby jakoś dzięki temu godnie żyć, ale godnie żył z innych powodów, nie materialnych, tylko duchowych. Był takim wsparciem wtedy dla bardzo, bardzo wielu ludzi, nadzieją. Jak rozmawiałem z ludźmi, to oni mówili, są gdzieś w Polsce takie siły, ogromne, takie wspaniałe. To był bardzo niewielki zespół, ale on był ogromny duchem. Więc ten duch Jana Olszewskiego później został przeniesiony po 89 roku do polityki, kiedy był premierem. Tamten rząd trwał zaledwie kilka miesięcy, został obalony przez między innymi Wałęsę, Donalda Tuska, osoby, które dzisiaj cały czas usiłują istnieć na scenie politycznej. I tamten rząd podjął próbę, i to skuteczną, wyprowadzenia wojsk sowieckich, przeciwstawił się instalowaniu jakichś baz postsowieckich w Polsce, dokonał początku lustracji. Niestety dekomunizacja się nie udała, rząd został obalony. Kiedy ten rząd ujawnił współpracę Lecha Wałęsy, no to Lech Wałęsa wtedy powiedział, dość, trzeba ich natychmiast wyrzucić z tego urzędu. No i zorganizował spotkanie, na którym wyrzucano rząd, pierwszy niekomunistyczny rząd po 89 roku, i później ładnych kilka lat trzeba było czekać, żeby powstał następny rząd dopiero w 2005 roku, który nie odwoływał się do tych tradycji w sposób albo wprost, albo koalicyjnie, no bo AWS był też koalicją, która niewiele mogła zmienić. Także rzeczywiście ogromny wpływ na życie społeczne i polityczne w Polsce może mieć jeden człowiek, jeżeli jest wielkiego charakteru.
Właściwie dzisiaj jest dzień żałoby, dziś i jutro to jest, są dni żałoby narodowej. W kancelarii premiera można składać w księdze kondolencyjnej swoje wpisy. Jak to będzie zorganizowane?
Jest wstęp do kancelarii premiera. Od godziny 10 będzie też wystawiona trumna byłego premiera świętej pamięci Jana Olszewskiego. Będą warty z różnych grup społecznych. Będzie jedna zmiana warty z kancelarii prezydenta, z kancelarii premiera, senatorów, posłów, byłych współpracowników pana premiera Jana Olszewskiego, część byłych ministrów w rządzie Jana Olszewskiego będzie pełnić wartę honorową. Zapraszamy wszystkich do złożenia hołdu, a obok w sali jest wyłożona księga kondolencyjna, gdzie można się wpisać.
O godzinie 18 jest msza w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. O 20 nastąpi wyprowadzenie trumny z kancelarii premiera i przejście konduktu do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. To jest tak, że cały kondukt żałobny przejdzie przez centralne ulice Warszawy.
Może nie cały, bo z tego co wiem, ma być też część autokarów, których przejazd autokarami na cmentarz wojskowy na Powązkach będzie zorganizowany dla tych osób, które powiedzmy nie są w stanie przejść takiej trasy, ale rzeczywiście kondukt będzie przechodził. Jest planowane przewiezienie trumny na lawecie z pełnymi honorami, tak jak powinno się żegnać wspaniałych ludzi.
Jutro o godzinie 10.40 nastąpi wyprowadzenie trumny w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i przemarsz konduktu do archikatedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie rozpocznie się msza pogrzebowa. Stamtąd kondukt przejdzie na Plac Krasińskich przed pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie odbędzie się pożegnanie Jana Olszewskiego przez kombatantów i powstańców warszawskich.
Tak, działaczy opozycji antykomunistycznej.
I do godziny 19 w sobotę w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa. Taki dzień dzisiaj przeżywamy.
Taki dzień przeżywamy smutny, ale jednocześnie przeżywamy ten dzień wspominając wspaniałego człowieka.
Marek Suski, minister, szef gabinetu premiera, był gościem Poranka Wnet. To w takim razie posłuchajmy krótkiego wspomnienia Piotra Naimskiego, przyjaciela i współpracownika, wieloletniego przyjaciela pana Jana Olszewskiego.
Premier Jan Olszewski był autorytetem, pozostanie tym autorytetem dla tych wszystkich Polaków, którym droga jest niepodległość. Był niekwestionowanym, charyzmatycznym przywódcą obozu niepodległościowego przez dziesięciolecia. Był współorganizatorem i autorem wielu wystąpień przeciwko komunistycznej władzy. Był po prostu punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń, tak mogę powiedzieć, które tę kwestię niepodległości polskiego państwa podnosiły. I mówię to, bo po prostu to widziałem.
Powiedział Piotr Naimski, a my posłuchajmy piosenki Jacka Kaczmarskiego.